Konferencja ósma.
Chyba to się już jakoś dwojako spojrzeć na zagadnienie naszych wysiłków, na to pracę jakoś nad tym, żeby unikać zła, czynić dobro, na to jakąś walkę wewnętrzną. Można się popatrzeć albo jako na drogę do świętości, jako jakąś pracę nad osiągnięciem jakiegoś celu, ale można też chyba jakoś spojrzeć i od drugiej strony. I chyba listy apostołów to jakoś trochę inaczej to ustawiają. Dlatego właśnie, że jesteśmy świętymi, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, to właśnie powinno rzutować na nasze postępowanie, na nasze działanie. Nie jakoś tylko w ten sposób, że ja chcę kiedyś iść, dążyć do świętości, ja dlatego muszę teraz się wstrzymywać od różnych rzeczy, muszę się starać, muszę pracować, wysilać, modlić i tak dalej, bo ja chcę kiedyś do czegoś dojść. U pierwszych chrześcijan to jakoś chyba trochę, oczywiście, że jest w jakiś sposób i to, ale jakoś jest także i przeciwne widzenie. My jesteśmy ludem wybranym, ludem Bożym, my jesteśmy święci. Siostry są naprawdę świątynią Boga, Ducha Świętego, wiecie, przez łaskę święcającą. I to zobowiązuje siostry do tego, żeby już nie żyć tak, jak żyją poganie. Żeby już inaczej patrzeć się na sens swojego życia, niż siostry by mogły patrzeć, gdyby siostry nie znały Chrystusa. Gdyby siostry nie były ochrzczone, nie przystępowały do Komunii Świętej. I mnie się zdaje, że to jest może jeszcze ważniejsze spojrzenie z tego punktu widzenia. I rzeczywiście trzeba najpierw uwierzyć w to, co się stało, bo chociażby w dzisiejszym dniu siostry przypuszczalnie w większości ogromnej przynajmniej były na mszy świętej. Przyjęły Komunię Świętą, to znaczy, że siostry są święte, no bo przecież nie może przystąpić do Komunii Świętej ktoś, kto nie jest święty. To znaczy, że siostry są świątynią Ducha Świętego, że Bóg mieszka w siostrach, a siostry są zjednoczone z Bogiem, bo przecież to jest Komunia. Gdyby Komunia była tylko zewnętrzna, nie w woli, nie w miłości, a tylko byłoby zewnętrzne, przyjmowanie Chrystusa, toż to byłoby świętokradztwo. Wszyscy wiedzą, że może być komunia duchowa i komunia zewnętrzna, sakramentalna znak. Jeżeli jest jedna i druga, to wtedy jest najlepsze, najpełniejsze zjednoczenie. Jeżeli jest duchowa bez sakramentalnej, to jest dobra komunia święta. A gdyby była tylko sakramentalna, tylko zewnętrzna, bez miłości Boga, nie mówię o doznaniu, o przeżyciu, bo przecież to jest bardzo potrzebne, ważne, ale nie od nas zależy często. Ale bez woli, bez dobrej woli, bez tego, o czym mówi święty Piotr, że trzeba chcieć być posłusznym, no to wtedy byłoby świętokradztwo. Więc skoro tak, to siostry przez tą komunię świętą wewnętrzną, a jeszcze bardziej przez tą sakramentalną, są uświęcone, są święte. A teraz z tego, jako wniosek, wynika, że siostry nie mogą sobie postępować, mówią apostołowie, tak jak poganie. Już jesteśmy umarli tamtemu życiu. Już kiedy siostra wychodzi z kaplicy po mszy świętej, po komunii świętej, zanurzona we krwi Pana Jezusa, obdarzona łaską Pana Jezusa i z tego wynika konieczność lepszego życia. I Mi się wydaje, że dobrze jest o tym pamiętać. Wtedy jakoś więcej w tym wszystkim będzie, więcej optymizmu, więcej radości. Jeżeli ktoś, komuś się wydaje, że ma przed sobą jakąś olbrzymią górę, przepiękną, gdzieś tam na górze świeci ten blask tej świętości, on teraz musi iść, a jest tak strasznie zmęczony już, znużony. I gdzieś on tam ma zajść, on ledwie nogami powłóczy. I wtedy człowieka mogą opaść siły i energia i może człowiekowi wydawać, że wszystko nic nie warte, bo gdzież on tam, na tamten szczyt? Nie. My już idziemy jako dzieci Boże, jako wybrani, jako święci, tak samo jak pierwsi chrześcijanie, do których pisze święty Piotr swój list, tak samo jak ci pierwsi chrześcijanie z Koryntu, do których pisze święty Paweł, w której się działy rozmaite złe rzeczy, i tak samo jak ci z Krety, o których pisze do Tytusa, którzy się całkiem nie najlepiej zachowywali, więc wśród nędzy naszej przyjawiło się Słońce Boże i łaska Boża i miłość Boża. I dlatego święty Piotr, kiedy mówi najpierw o tej jakiejś wspaniałej chwale, o tym jakimś, o tym nowym życiu, to później powiada, dlatego też okiełzajcie ducha swojego, podobnie jak się biodra pasem przywiązuje. Dlatego, to jest wniosek. Właśnie dlatego, żeście wybrali, że jesteście uświęcone, że jesteście oblubieniecami Chrystusa, złączone z Panem Jezusem na śmierć i na życie, że jesteście świątynią Boga. Właśnie dlatego wy musicie okiełzać ducha waszego i jakoś rządzić, jakoś panować nad całym swoim światem wewnętrznym. I daje ten przykład taki prosty, zwyczajny, życia wzięty, jak się biodra pasem przewiązuje. Człowiek opasany, mocno ściśnięty, jakiś jest, bardziej się trzyma w dyscyplinie, bardziej sam sobą rządzi. I trzeźwymi bądźcie, sobri istoty. Wiara, świat nadprzyrodzony całkiem człowiekowi nie ma zabrać z duszy jakiegoś bardzo jasnego, prostego, trzeźwego patrzenia na świat. Trzeźwymi bądźcie w każdej zwykłej rzeczy, codziennie, w praktyce. Nie żyjcie gdzieś w chmurach, prawda? Niech ta wasza pobożność, to wasze życie nadprzyrodzone gdzieś nie będzie na jakiejś płaszczyźnie takiej, jakiejś oderwane. Tu, w tej konkretnej sytuacji, wy bądźcie trzeźwe. Wtedy, kiedy macie coś decydować, kiedy macie wykonać jakąś pracę, kiedy macie komuś coś dać czy odmówić, kiedy macie pokierować czyjąś pracą, zadecydować o czyimś działaniu, wy wtedy bądźcie trzeźwe. Mi się zdaje, że jakimś takim przykładem takiej trzeźwości, bliskim siostrom przykładem, to powinno być chyba życie Matki Czaskiej. Człowiek, który był tak jakoś bardzo, prawda, zjednoczony z Bogiem, a równocześnie tak ogromnie rzeczowy, trzeźwy, powiązany z ziemią, żyjący tym konkretem, tą rzeczywistością, która tutaj jest. Gdyby ona nie miała jakiejś nadzwyczajnej trzeźwości, toż by nie mogła stworzyć tego dzieła, które stworzyła. Więc i u sióstr także, niech to życie nadprzyrodzone będzie jakieś takie bardzo związane z życiem natury. Pamiętam, jak ojciec, który w rekolekcjach przy końcu swojego życia już mówił, zresztą zawsze o tych rzeczach na pewno wspominał, jak życie łaski się szczepi na życiu natury. Tak jakoś starał się wpoić tych słuchaczy tę świadomość, że to nie jest coś doczepione. Że to nie jest coś jakiś dodatek, coś dołączonego. Tylko, że to jest życie natury uświęcone. To życie ludzkie, naszego ciała, naszej duszy, naszych myśli, naszych wyobrażeń, naszych codziennych przeżyć. Człowiecze, życie człowiecze. Gdyby Bóg chciał, żebym był aniołem, to by mnie aniołem stworzył. A chciał, żebym był człowiekiem, dlatego chodzę na nogach, dlatego rękami muszę wziąć chleb, dlatego muszę prawda, się przespać w nocy. To jest życie człowiecze, nie zwierzęce i nie anielskie, tylko właśnie człowiecze. I to życie człowiecze, nasze, ludzkie, Bóg przez łaskę uświęca. Ale to nie znaczy, że ono przestaje być człowieczym normalnym, zwykłym, kiedy pije szklanki zimnej wody, czy kiedy zmęczony kładę się na spoczynek. Ono nie przestanie być zwyczajnym, ludzkim, człowieczym życiem. Tylko to życie człowiece nabiera wartości, jakiegoś blasku, jakiegoś sensu, który przekracza daleko, daleko wszystkie granice natury ludzkiej. To jest coś, co się szczepi, ale na naturze, nie coś oderwanego. I dlatego w całym życiu nadprzyrodzonym, w całym życiu religijnym wśród, to jakieś powiązanie życia modlitwy, życia łaski, życia natury powinno być, z życiem natury powinno być bardzo silne. I chyba coś takiego ma święty Piotr na uwadze, kiedy mówiąc przedtem o tych wielkich rzeczach, teraz powiada, dlatego okiełzajcie ducha waszego, prawda, niech ten duch gdzieś nie szuka w obłokach, gdzieś jakichś, prawda, gdzieś w jakichś nierealnych waśniach o genealogiach, mówi święty Paweł, gdzieś w jakimś liście, w jakichś, prawda, mrzonkach rozmaitych, okiełzajcie tego ducha waszego, podobnie jak się biodra pasem przywiązuje i trzeźwymi bądźcie, jako ludzie, po ludzku. Nadzieję swoją całkowicie pokładajcie w łasce. Tak. Nadzieja nasza opiera się nie w tym, co my sami jesteśmy zdolni uczynić, tylko w tym, co Bóg chce dla nas uczynić. Więc nadzieję waszą pokładajcie w łasce. I my ją pokładamy w łasce. Ale bardzo często boimy się położyć ją całkowicie w łasce. Nam się często tak wydaje, tak, że Bóg nam pomaga, a my działamy. A to jest jakoś inaczej. Nadzieję trzeba położyć całkowicie w łasce. Bóg działa, a my Bogu przeszkód nie chcemy stawiać. Chcemy odrzucać wszystko to, co przeszkadzać będzie działaniu Boga w duszy naszej. To jest nasze zadanie. Umożliwić, ułatwić, uprosić, ubłagać Boga, żeby przez łaskę swoją nami kierował. Więc nadzieję waszą całkowicie pokładajcie w łasce, która się stanie waszym udziałem przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Więc oczywiście tu już jest mowa o tym, że ta łaska w pełni dopiero nam zajaśnieje wtedy, kiedy zobaczymy ostateczny sens istnienia i życia naszego i świata całego. Jako dzieci posłuszne, nie kształtujcie już więcej życia swojego według porządliwości. Macie być jak dzieci. Pan Jezus już to powiedział. Święty Piotr przypomina. Jako dzieci bądź. I to dzieci posłuszne, bo są różne dzieci. Są dzieci dobre, są dzieci złe. Są dzieci posłuszne i są dzieci nieposłuszne. Więc wy siostry macie być jako dzieci posłuszne, Bogu posłuszne. Już nie kształtujcie swojego życia według porządliwości, według namiętności. Nie kierujcie się odruchami waszej niecierpliwości, zazdrości, złości, gniewu. Którym ulegaliście dawniej w czasach swojej nieświadomości. Lecz bądźcie w całym swoim życiu świętymi. Tak, święty Piotr pisze. bądźcie w całym swoim życiu świętymi. A później następuje zdanie, właściwie słowa w tym zdaniu, które nas trochę wstrząsają czy przerażają. Jak świętym jest ten, który was powołał. Więc święty Piotr jest odważny w słowach. My byśmy nie odważyli się, może tak powiedzieć, siostrze, siostro, nie siostra będzie święta, jak święty jest ten, który siostrę powołał. Oczywiście to nie chodzi o miarę, tylko o wzór. Nikt z nas nie będzie święty, jak świętym jest Bóg. Tylko chodzi o tę jakąś odwagę zestawienia naszej świętości ze świętością Boga. I to chyba jest słuszne zestawienie. Przecież my nie mamy innej świętości niż świętość Boga. Jeśli w nas jest jakaś świętość, to ona jest odblaskiem, odbiciem jakiejś świętości Boga. Jeżeli w człowieku jest jakaś miłość, to jest jakieś odbicie miłości Boga. Jeżeli w człowieku jest jakieś dobro, to ono jest odbiciem dobra nieskończonego Bożego. I dlatego tak śmiało święty Piotr może mówić, że bądźcie świętymi w życiu swoim. Bo są tacy ludzie, którzy chcą być świętymi poza życiem. Oni sobie chcą żyć wygodnie, przyjemnie, o tak jak im natura nakazuje, i chcą być świętymi jakoś tak poza tym. A to się nie daje. Tylko jeżeli ktoś chce być świętym, to musi być świętym w życiu. Codziennie. Wtedy, kiedy wstaje, kiedy się ubiera, kiedy je posiłek, kiedy idzie do kościoła, kiedy załatwia rozliczne sprawy w ciągu dnia, kiedy pracuje, gotuje, doi krowy, bo ja wiem, wszystko jedno. Uczy dzieci, załatwia ważne sprawy w Warszawie, wszystko jedno. Cokolwiek robi, to w tym życiu właśnie trzeba być świętym, bo i Pan Bóg jest świętym w swoim życiu, w swoim działaniu, w tym wszystkim, co czyni. Bo napisane jest, bądźcie świętymi, gdyż ja świętym jestem. Powołuje się święty Piotr na Pismo Święte. Sancti est to. Świętymi bądźcie, bo i ja święty jestem. Pełnie jasno trzeba sobie powiedzieć, że wzorem świętości dla poszczególnych sióstr jest świętość Boga. Wzorem, przykładem, źródłem zarazem. Bo tu się, tak jak przedtem mówiłem, gdzieś zatraca się ta granica. Jeżeli siostra, tak jak zatraca się granica między Słońcem a jego odbiciem gdzieś, chociażby w kałuży wody na drodze. Przecież to jest to samo słońce, te same promienie, ten sam blask. A że w kałuży się odbiło, tym piękniej, tym lepiej, że nawet tam chwała słońca mogła zajaśnić. Więc się cieszyć tym trzeba. I jakoś tak z prostotą tę rzeczywistość Bożą przyjmować. I jeżeli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, to wiedźcie też żywot bojaźni Bożej, jak długo na obczyźnie przebywacie. Więc jeśli go jako Ojca wzywacie, a wzywacie codziennie, mówicie Ojcze, Ojcze, nasz Ojcze, Boga, który bez względu na osobę sądzi każdego. O, jak to dobrze, że jest przecież taki sąd, który nie będzie miał względu na żadną osobę, przy którym nie będzie żadnych wielkości. Czy to będzie papież, czy biskup, czy ksiądz, czy przełożona, czy podwładna, czy żebrak, to już zupełnie nie będzie grało roli, kiedy Pan Bóg będzie nas sądzić. Bez względu na osobę. Jak trzeba Boga prosić, żeby miał wzgląd na miłosierdzie swoje wtedy, kiedy nas będzie sądził bez względu na osobę. I wtedy może się właśnie okazać to, o czym mówi Pan Jezus, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. My sobie tak łatwo jakoś ustawiamy te rozmaite wielkości tutaj na ziemi. Wielkości intelektu, wielkości władzy, wielkości znaczenia, wielkości sławy, wielkości godności. W Kościele tyle tej rozmaitej wielkości jest. A w dzień sądu wszystkie te wielkości znikną jak mgła, jak jakiś opar. Bo co za wielkość może być przed Bogiem? I dlatego ten sąd będzie rzeczywiście tylko według miłości, a nie według wielkości. Według tego, na ile kto Boga pokochał, Bogu zrobił miejsce w swojej duszy. Więc jeśli go wzywacie, tego, który będzie sądził bez względu na osobę, jako ojca, który będzie sądził według uczynków, bo nie według jakichś tam, prawda, westchnień, tylko według uczynków, tych, które siostra spełnia, i siostra przejrzy sobie uczynki swoje, jak one są spełniane, czy one płyną naprawdę z jakiejś miłości, czy siostra ma duszę do głębi jakoś przetrawioną przez łaskę, czy jeżeli siostra mówi z drugą siostrą, to siostra ma życzliwość dla tej drugiej siostry. Czy siostra jest tylko jak uprzejmy sfinks, który w środku jest zamknięty i w środku jest jakiś, prawda, grzeczny, na zewnątrz jest uśmiechnięty i grzeczny, a co w środku jest, tego nikt nie wie. Nie mamy być jakimiś kamieniami, tylko ludźmi, które mają mięsne serca, jak mówi Pismo Święte, które są przetrawione przez miłość, przez łaskę, które są zwrócone do drugiego człowieka. Więc w uczynku będziemy sądzeni. Więc jeśli go wzywacie, to wiedzcie też żywot bojaźni Bożej. No tak. Jeśli mamy odwagę go wzywać, to musimy mieć równocześnie i bojaźń Bożą, bo będzie nas sądził. Musimy się lękać, żeby go nie utracić. To jest bojaźń kochającego serca. My nie tyle się lękajmy kary, bo ona może być straszliwa, ale my się lękajmy utraty Boga, miłości Bożej. Lękajmy się, jak długo na obczyźnie przebywacie. Póki jesteśmy tutaj na wygnaniu, bo kiedy już wrócimy do ojczyzny, już nam nic grozić nie będzie. Kiedy już siostry wejdą do domu ojca, to już wtedy na pewno siostry ojca nie odstąpią, nie odejdą od Boga. Bo już wtedy będą siostry tak z nim złączone, zjednoczone z całą istotą swojego ludzkiego życia, że będą z nim już na zawsze złączone. Ale póki jesteśmy na obczyźnie, póki możemy zrezygnować z obywatelstwa niebieskiego. Możemy sobie, tak jak to się dzieje, prawda, gdzieś na emigracji, ktoś przyjmie obywatelstwo obce. I już tak się zakorzeni za domowi, że nie chce już wracać. Już obczyzna przestaje mu być obczyzną, a staje się ojczyzną. Na ziemiach, to życie ziemi. A my nie tak. My obywatelstwo nasze mamy z niebie. I my z niego za nic w świecie nie zrezygnujemy. A póki jesteśmy tutaj na ziemi, to jesteśmy na obczyźnie. I póki jesteśmy na obczyźnie, zawsze nam grozi to niebezpieczeństwo, że możemy zrezygnować z powrotu do ojczyzny. Wiecie przecież, że nie znikomymi dobrami, srebrem czy złotem jesteście odkupieni. Przecież nikt nam nie kupił łaski uświęcającej za pieniądze. Jesteście odkupieni ze swego przewrotnego życia, przez ojców wam przekazanego, z tego życia skażonego przez grzech pierworodny, wyrwani jesteśmy nie srebrem i złotem, lecz krwią najdroższą Chrystusa. I znowu przypomnijmy sobie, kto mówi. Święty Piotr. Jakoś inaczej w jego ustach to brzmi, niż gdybym ja mówił na przykład. Krwią najdroższą Jezusa Chrystusa. On tak dobrze wiedział, co to jest krew Jezusa Chrystusa. On może widział ślady tej krwi na Kalwarii, na krzyżu, w ranach Pana Jezusa. Więc to właśnie najdroższą krwią jesteście odkupieni. Chrystusowo, baranka bez wady i bez skazy. Już przed stworzeniem świata był przeznaczony na to. I to znowu jakieś dziwnie, dowiadujemy się świętego Piotra, że ten jakieś myśli Boże, kiedy już Pan Bóg zakładał fundamenty istnienia wszelakiego, już wtedy Bóg, który wszystko wie, wszystko rozumie, już wiedział, jaki będzie los człowieka. Wiedział, że człowiek zdradzi Boga, że odejdzie od Boga, że popełni grzech. I wiedział, że to wszystko zostanie naprawione, przemienione przez Jezusa Chrystusa. Ale objawił się dopiero przy końcu wieku dla was. Przez niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił go z martwych i obdarzył chwałą. Przez Jezusa uwierzyliśmy w Boga w jakiś nowy sposób, pełniejszy sposób, który go wskrzesił z martwych. No, święty Piotr, znowu, to ty, kiedy to mówi, to ma jakiś większy ciężar gatunkowy, że to jest ten człowiek, który sam był świadkiem, który go wskrzesił z martwych i obdarzył chwałą. Widział chwilę z niebo wstąpienia. W ten sposób wiara wasza stała się równocześnie nadzieją w Bogu. Dzięki Chrystusowi nie tylko wierzymy w Boga, wiemy, że Bóg jest, ale ta wiara stała nam się nadzieją na osiągnięcie Boga, na posiadanie Boga wieczności. Więc tak jakoś proszę sióstr, trzeba trzeźwo, tak jak powiedziałem, spojrzeć na swoje życie. Nie siostry w czasie tej rekolekcji zastanowią się, jak wyglądają uczynki sióstr. Z jakiego źródła płyną myśli i uczynki sióstr. Czy nie trzeba czegoś jakoś radykalnie w duszy zreformować, zmienić? Czy po prostu nie trzeba się otrząsnąć takiego lenistwa okropnego, którym siostry się męczą może same i jakby nie czynią tego, co trzeba. Po prostu trzeba się może otrząsnąć, jakby się oprzytomnieć. I w końcu jakoś tak spojrzeć po chrześcijańsku na swoje życie i na sens tego życia. No i w końcu siostry uwierzą w to, co jest najważniejsze, że jesteście świątynią Ducha Świętego. Że to właśnie was zobowiązuje do świętości życia, że już Bóg mieszka w was. Że całe życie wasze jest już Pan Bóg widzi wasze życie jako życie swoich dzieci, swoich wybranych. Nie jako życie kogoś, który dopiero kiedyś ma dojść do Boga. Tylko kiedy ocenia wasze życie, to już widzi, że to jest życie tych, których sam sobie wybrał, które chce uświęcić, które chce kochać i chce być przez nich kochany. I wtedy może będzie jakoś łatwiej to wszystko w sobie przemieniać. No i w końcu proszę się, cóż jeszcze ciągle zostaje to samo. Słowo zostaje słowem. Ludzkie słowo jest niestety zawsze tylko słowem. A czyn musi się narodzić w sercu każdej z was. We woli, no i w praktyce codziennego życia. Dopiero wtedy sens ma nauczanie w kościele, rekolekcje, nauki, jeżeli ono jakoś się umie przetłumaczyć, przełożyć na język uczynków, dobrych uczynków, z dobrego serca płynących. Amen.